Teraźniejsza prawda numer 72, wrzesień, październik 1934 roku. Ofiary książąt wieku Ewangelii. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 7, wersety od 48 do 53. Angielska teraźniejsza prawda z 1926 roku, strona 164. Ciąg dalszy. Dotąd zastanawialiśmy się nad figurą ofiar sześciu książąt, których pokolenia stały obozem na wschodniej i południowej stronie przybytku, i nad ich pozafiguralnym znaczeniem. Pozostaje nam jeszcze zastanowić się nad dalszymi sześcioma ofiarami książąt pokoleń stojących obozem na zachodniej i północnej stronie przybytku. W czwartej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 7, ofiary książąt, będących nad pokoleniami, stojącymi po zachodniej stronie przybytku, następują po ofiarach przyniesionych przez książąt z południowej strony. Pokolenia Efraim, Manases i Benjamin stanowiły obóz na zachodniej stronie przybytku, na którego czele było pokolenie Efraima. Jak już wspominaliśmy, że na chorągwi tego obozu był zagodło prawdopodobnie wół albo cielec, wyobrażający boski przymiot sprawiedliwości. Jak już było podane, że Efraim przedstawiał kościół luterański, Manases – kongregacjonalny, a Benjamin – kościoły fanatyczne, szczególnie kwakrów. Doktryną daną jako szafarstwo kościołowi luterańskiemu jest usprawiedliwienie z łaski Bożej przez wiarę w zasługę Chrystusową, a zatem odnosi się do sprawiedliwości. Doktryną daną jako szafarstwo kościołowi kongregacjonalnemu jest równość praw na korzyść wszystkich braci, wyrażona w rządzie kościelnym, składającym się ze wszystkich, przez wszystkich i dla wszystkich braci, również odnosi się do sprawiedliwości. Zaś doktryną daną jako szafarstwo sektom fanatycznym, to jest kwakrom, duchobiorcom i tym podobne, jest dobre prowadzenie życia względem Boga i człowieka, stojące w opozycji do wszelkiego formalizmu, co także odnosi się do sprawiedliwości. Stąd też widzimy, że boski przymiot sprawiedliwości jest główną myślą symbolicznych pokoleń stojących na zachodzie pozafiguralnego przybytku, tak jak trzy figuralne pokolenia zdaje się, iż miały na swej chorągwi reprezentację wołu albo cielca za symbol sprawiedliwości. Ezechiela rozdział 1 i Objawienie rozdział 4. Jak już wykazaliśmy w tym artykule, że Efraim przedstawia w obrazie przybytku kościół luterański, podczas gdy Efraimici przedstawiają luteran. Lecz w obrazie wieku Ewangelii, kościół luterański i ludzie są przedstawieni przez Lewiego, syna Jakubowego ze względu na spłodzenie go przez Jakuba, a urodzenie przez Liję. A to, że Lewici zostali przyjęci jako pokolenie poświęcone Panu w obrazie przybytku, dlatego Józef i Benjamin ze względu na spłodzenie ich przez Jakuba, a urodzenie przez Rachele, przedstawiają względnie ruch żniwiarski maluczkiego statka i ludzi, i ruch wielkiego grona i ludzi, a jak wiemy dwom synom Józefowym były dane stanowiska pokoleniowe. Dlatego w obrazie przybytku musimy uważać luteran z kongregacjonalistami i sektami fanatycznymi, jako niebędących w obrazie synów Jakubowych w płodzeniu i rodzeniu ich, ale tych, którzy byli poza figurą tych trzech pokoleń, to jest, dwóch pokoleń potomków Józefowych i pokolenia Benjaminowego. Efraim jako najgłówniejszy z tych trzech, byłby naturalnie figurą na kościół luterański, który jest najważniejszy spośród tych trzech denominacji, nad którymi się zastanawiamy. Idea kapłaństwa składającego się z poświęconych, nadająca podobieństwo rządowi kościelnemu tych trzech denominacji, również wskazuje, że one są z tego samego obozu. A że pokolenia Efraima i Manasesa miały pierwszeństwo nad pokoleniem Benjaminowym, to daje nam powód do wniosku, że kościoły luterański i kongregacjonalny są przedstawione przez te pokolenia, które są wymienione jako pierwsze. A niższość pokolenia Benjaminowego nasuwa myśl, że fanatyczne sekty są przedstawione przez to pokolenie. Tym sposobem harmonizujemy różnice w pozafigurach synów Jakubowych przy ich spładzaniu i porodzeniu dla celów wieku Ewangelii i pokoleń stojących wokoło przybytku dla celów wieku Ewangelii. Książę pozafiguralnego Efraima. W tej części naszego przedmiotu o ofiarach książąt wieku Ewangelii, chcemy omówić ofiary przyniesione przez księcia pozaobrazowego pokolenia Efraima, 4 Mojżeszowa rozdział 7 wersety od 48 do 53, to jest czyny wodzów utracjuszy koron kościoła luterańskiego. Ich figurą jest Elisama, syn Amiudów. Elisama znaczy, Bóg słyszy. Imię to charakteryzuje wodzów utracjuszy koron z kościoła luterańskiego z punktu, że usprawiedliwienie z łaski Bożej przez wiarę w zasługę Chrystusową gwarantuje, zapewnia, łaskawe wysłuchanie Boga tych, którzy aby mogli być przyjętymi od Niego, w żywej dziecięcej ufności i wiary w zasługę Chrystusową. Przystępują do Niego dla przebaczenia grzechów ich i przypisania im zasług Chrystusowych. Imię Amiud znaczy mój lud jest majestatem, to jest, chwalebnym. Imię to zdaje się wskazywać na wysoki zaszczyt, w którym według luterańskich wodzów utracjuszy koron, usprawiedliwieni z wiary są podtrzymywani przez moc Bożą i tych, którzy są w społeczności z Nim. Główniejszymi wodzami utracjuszy koron spośród wodzów, którzy brali udział w przekręceniu ruchu maluczkiego statka, zapoczątkowanego przez Lutra na sektę, i podtrzymywali ją jako taką, byli następujący wodzowie: Jones, Bugenhagen, Chemnitz, Andrae, Gerhard, Kalow, Quenstedt i Hollar. Lecz podczas gdy uważamy Lutra za członka maluczkiego statka, który rozpoczął ten ruch, a Melanchtona jako jego współpracownika w tym ruchu, który był później przerobiony na kościół luterański, musimy w sprawiedliwości przyznać, że jako części pozafiguralnego oślepienia Samsona oni byli, oprócz protestanckich książąt niemieckich, bardziej zajęci, aniżeli ktokolwiek inny w przekręceniu tego ruchu w denominację luterańską. Doktryna, którą Bóg dał kościołowi luterańskiemu za specjalne szafarstwo, a którą jego wodzowie z utracjuszy korony używali i bronili, jest usprawiedliwienie z wiary. Gdybyśmy w skróceniu skupili tę doktrynę w jej głównych zarysach, to moglibyśmy powiedzieć jak następuje. Usprawiedliwienie z łaski Bożej przez wiarę w zasługę Chrystusa. Kilka myśli zawiera się w tej doktrynie. Po pierwsze, że usprawiedliwienie człowieka nie jest przez dobre uczynki, ani pod prawem naturalnym, ani pod prawem mojżeszowym, przeto, że słusznie skazany i niedoskonały człowiek nie może przez swoje upadłe skłonności pod prawem naturalnym ani pod prawem mojżeszowym nic czynić bezwinnie i doskonale, a więc nie może zadośćuczynić wymaganiom sprawiedliwości przez swoje własne uczynki. Rzymian od rozdziału 1 wersetu 16 do rozdziału 3 wersetu 20. Galatów rozdział 2 wersety 16 i 21, rozdział 3 wersety od 10 do 12. Po drugie, że Bóg ze swej łaski, a nie przez naszą zasługę na tę dobroć, dał Syna swego, aby był ubłaganiem boskiej sprawiedliwości za grzech Adama i grzechy wszystkie wynikające z grzechu Adamowego, Rzymian rozdział 3 wersety od 21 do 26, rozdział 4 werset 25, rozdział 5 wersety od 7 do 21, Galatów rozdział 4 wersety 4 i 5, Ewangelia Jana rozdział 3 wersety 15 i 16. 1 Jana od rozdziału 1 wersetu 7 do rozdziału 2 wersetu 22, rozdział 4 werset 10. Po trzecie, że Chrystus, by zadośćuczynić boskiej sprawiedliwości, dobrowolnie oddał siebie na śmierć, za żywot wieczny rodzaju ludzkiego i wypełnił zakon, aby tym sposobem osiągnąć sprawiedliwość dla człowieka. Ewangelia Mateusza rozdział 20 werset 28, 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 5 i 6, Rzymian rozdział 3 wersety od 15 do 19, 1 Koryntów rozdział 15 wersety 21 i 22, Galatów rozdział 3 werset 13, po czwarte, że Bóg przez słowo swoje daje darmo usprawiedliwienie pokutującemu grzesznikowi, gdy ten szczerze wierzy w Jego obietnicę, że przez zasługę Jezusową on mu przebacza i uważa, uznaje, go za sprawiedliwego przez sprawiedliwość Chrystusową. Ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 47. Dzieje apostolskie rozdział 3 werset 19, rozdział 13 wersety 38 i 39, Rzymian rozdział 3 wersety 25 i 26, po piąte, że pokutującemu grzesznikowi, który serdecznie wierzy w tę obietnicę, są mu odpuszczone grzechy i otrzymuje przypisaną sprawiedliwość Chrystusową, jako swoją sprawiedliwość, Rzymian rozdział 4 werset 28, rozdział 4 wersety od 22 do 24, rozdział 10 werset 4, 1 Koryntów rozdział 1 werset 30, Filipensów rozdział 3 werset 9, po szóste, że usprawiedliwienie jest dziełem Bożym, a nie naszym, a przeto jest zobowiązującym i poczytanym, czyli przypisanym przez Niego, a nie dokonuje się rzeczywiście w nas lub przez nas, to jest, że nie usprawiedliwiamy samych siebie i nasze usprawiedliwienie nie czyni nas rzeczywiście doskonałymi, ale tylko poczytuje nas za doskonałych. Rzymian rozdział 8 werset 33, rozdział 4 werset 58, rozdział 3 wersety 20 i 26, Galatów rozdział 2 werset 16, rozdział 3 wersety od 10 do 12, 21 i 22, Filipensów rozdział 3 werset 9, 1 Jana rozdział 1 wersety od 7 do 10, rozdział 2 wersety 1 i 2, i, po siódme, to, że w usprawiedliwieniu wiara jest poczytana za sprawiedliwość, ponieważ zatrzymanie sprawiedliwości Chrystusowej za swoją, jest jedynym wymaganiem, jakie Bóg żąda od pokutującego grzesznika, by mógł być usprawiedliwionym. Rzymian rozdział 3 werset 28, rozdział 4 wersety od 3 do 25, rozdział 5 werset 1, rozdział 10 wersety 4 i 10, 1 Koryntów rozdział 1 werset 30, Galatów rozdział 2 wersety 16 i 17. Zgodnie z powyżej przytoczonymi twierdzeniami, pozafiguralny Elisama używał i bronił tego twierdzenia, że Bóg jest źródłem i skuteczną przyczyną usprawiedliwienia, że Chrystus jest zasługową przyczyną i że wiara jest Jego pośrednią przyczyną. Rzeczywiście, że to jest prawdziwą i biblijną doktryną, a z powodu tych jej elementów jako części składowych, jest ona najgłówniejszą doktryną Pisma Świętego. Sama natura tejże doktryny była przyczyną, że jej obrońca, Luter, zadał najcięższy cios papiestwu, jaki kiedykolwiek był zadany przez innych reformatorów. Ażeby więc to oświadczenie uwidocznić, będzie dobrze, gdy się przyjrzymy niektórym objawom papiestwa. Papiestwo w swojej organizacji, naukach i praktykach nie może być właściwie zrozumiane, chyba że się je pozna jako antychrysta. Jako antychryst, ono jest szatańskim sfałszowaniem organizacji, nauk i praktyk chrystusowych. Innymi słowy, szatan skaził w fałszywych formach całą organizację, nauki i praktyki Chrystusa, głowy i ciała, w zupełności. Między innymi rzeczami w papiestwie szatan sfałszował całkowite zarządzenie tysiącletnie na podźwignięcie z upadku ludzkości, oraz sfałszował czas, w którym miało się to wykonać, umieszczając go w wieku Ewangelii. Pismo Święte jasno poucza, że po tym, gdy zasługa Chrystusa w tysiącleciu uwolni świat od wyroku Adamowego, wtedy świat przez kapłańską, królewską, proroczą, pośredniczą, rodzicielską, uzdrawiającą i sądowniczą usługę Chrystusa, stopniowo osiągnie rzeczywiste, niepoczytane, usprawiedliwienie i to przez uczynki, gdy zaś dla celów wieku Ewangelii, Pismo Święte uczy, że usprawiedliwienie jest z wiary, odrębnie od dobrych uczynków. Takie papieskie zmienienie czasów i praw wprowadziło za sobą niezliczone błędy, wszystkie mniej lub bardziej stojące w sprzeczności z usprawiedliwieniem z wiary. Tym więc sposobem idea katolików usprawiedliwiających samych siebie przez uczynki i otrzymanie przez nie przebaczenie z win i kary za grzech jest sama w sobie fałszywą, ponieważ fałszywie przedstawia pewne tysiącletnie ofiary za występek, i rozumie się, jest błędem ze względu na obecnie działające usprawiedliwienie z wiary. Przekreślenie światu w tysiącleciu przekleństwa Adamowego, jest fałszywie przedstawiony przez papieski chrzest z wody, który jest przedstawiony jakoby oczyszczał z grzechu pierworodnego i z grzechów popełnionych przed chrztem. Chrystus w tysiącleciu jako król, prorok, lekarz, rodzice, pośrednik i sędzia, jest fałszywie przedstawiany przez odnośne tytuły, jakie przypisuje sobie papiestwo. Msza jest fałszywą ofiarą Kościoła, jako część ofiary za grzech. Czyściec fałszuje chłosty królestwa, które będą oczyszczać z mniej lub więcej czynienia złego. Pokuta fałszuje prawdziwy żal, wyznanie i zadośćuczynienie za zło popełnione w tysiącleciu. Zakonnicy i zakonnice są sfałszowaniem starożytnych i młodocianych świętych tysiąclecia. Śluby pierwszych i pustelnicze życie drugich, jest sfałszowaniem ślubów ofiarowania i samozaparcia się starożytnych i młodocianych świętych. Zaliczeni w poczet błogosławionych są fałszywym wielkim gronem tysiąclecia, a kanonizowani są fałszywym małym statkiem tysiąclecia. Tak zwane dobre uczynki katolików jak na przykład posty, modlitwy, pielgrzymki, odpusty, jałmużny, ofiary, itd., są fałszywymi dobrymi uczynkami klasy restytucyjnej. Katolickie modlitwy do świętych są sfałszowaniem modlitw klasy restytucyjnej do Kościoła w tysiącleciu, gdy zaś ich modlitwy do Marii i Piotra są bardzo możliwie fałszywymi modlitwami do tych dwóch spośród świętych, z których jeden ma być po prawej, a drugi po lewej stronie naszego Pana. Wstawianie się papieskich świętych jest sfałszowaniem pośrednictwa świętych tysiąclecia. Odpuszczanie grzechów, odpusty, jest fałszywym przebaczeniem w tysiącleciu za grzechy popełnione z powodu słabości albo nieświadomości. Bierzmowanie jest fałszywym posileniem, jakie będzie udzielone klasie restytucyjnej w tysiącleciu. Wyświęcenia są sfałszowaniem uczynienia kapłanów z poświęconych w wieku Ewangelii. Ostatnie namaszczenie jest sfałszowaniem ostatniej pomocy udzielonej przez Chrystusa klasie restytucyjnej przed małym okresem przy końcu tysiąclecia. Ceremonia małżeństwa może być sfałszowaniem uczynienia świata jednym z Chrystusem, Izajasza rozdział 62 werset 5. Tradycja jako część przepisu i źródła wiary i praktyki jest sfałszowaniem objawień tyczących się wiary i praktyki, jakie będą dane w tysiącleciu. Papieskie pojęcie wiary, jako jedynie wierzenia, jest sfałszowaniem wiary tysiąclecia, która nie będzie wiarą bez wierzenia. Papieskie czczenie relikwii, obrazów i posągów świętych jest sfałszowaniem czczenia czynów i charakterów prawdziwych świętych przez klasę restytucji. A papieskie święta są sfałszowaniem radości klasy restytucyjnej w błogosławieństwie udzielonym przez Chrystusa, głowę i ciało, w jego rozmaitych pamiętnych czynach. Gdy ktokolwiek spojrzy na te różne części papieskiego fałszerstwa, to zauważy mniej lub bardziej pewien związek pomiędzy tymi częściami, a papieską doktryną usprawiedliwienia przez uczynki, ponieważ te wszystkie rzeczy są w papiestwie tak nauczane, aby były użyteczne ku otrzymaniu odpuszczenia grzechów i życia wiecznego dla rzymskokatolików. Dlatego cały papieski sposób zbawienia jest zupełnie przeciwny doktrynie o usprawiedliwieniu z wiary. Jeżeli ta druga przemaga, to pierwsza upada, jeżeli zaś pierwsza przemaga, to druga upada. W nauce o usprawiedliwieniu z wiary widzimy mądrość Bożą zaraz na początku protestanckiej reformacji, która stanęła w opozycji przeciw papieskiemu sposobowi zbawienia, to jest usprawiedliwieniu przez uczynki. Członkiem pozafiguralnego Jakuba, przez którego ruch reformacyjny mający za główny temat doktryny o usprawiedliwieniu z wiary był zapoczątkowany, jest Marcin Luter, który równocześnie był bohaterem całej reformacji. Marcin Luter urodził się w Wiesleben, Saksonii, prowincji Niemiec, dnia 10 listopada 1483 roku i tamże umarł dnia 18 lutego 1546 roku. Ojciec jego był górnikiem, później kamieniarzem. Młody Marcin pobierał najpierw nauki w Magdeburgu, a później, w latach 1498-1501, w Eisenach, gdzie musiał zarabiać śpiewem na swoje utrzymanie według dawnego zwyczaju ubogich studentów, aż nareszcie zaopiekowała się nim pewna zamożna pani Urszula Kotta. W roku 1501 wstąpił na Uniwersytet w Erfurcie, jako słuchacz Fakultetu Prawa, który ukończył z dyplomem w roku 1505. I w tym samym uniwersytecie rozpoczął dawać swoje wykłady. Tego samego roku, pomimo sprzeciwu rodziców, wstąpił do zakonu augustianów. W roku 1507 został księdzem, a następnego roku został profesorem filozofii w nowozałożonym uniwersytecie w Wittenberdze w Saksonii. Następnie udał się do Rzymu w roku 1510 w interesie swego zakonu. W roku 1512 zdobył doktorat Pisma Świętego, a ten stopień dawał mu prawo wykładania i pisania w zakresie Biblii w całym chrześcijaństwie. Odtąd więc wykładał Pismo Święte w tym uniwersytecie. Nareszcie dnia 31 października 1517 roku, Luter przybił na drzwiach frontowych kościoła na zamku w Wittenberdze, 95 tez, jako protest przeciwko bezwstydnemu handlowaniu odpustów przez Tetzla. Wkrótce potem jego tezy wywołały wielkie zainteresowanie i ogólne wzburzenie nie tylko w Niemczech, lecz w całym chrześcijaństwie Europy i spowodowały reformację. Papież Leon X potępił ostro jego tezy, jako kacerskie. W roku 1519 Luther prowadził spór z doktorem Eckiem, rzymskim obrońcą władzy papiestwa, a w roku 1520 wydał dwa dzieła, które wielce pomogły reformacji. Po pierwsze, do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego i, po drugie, o babilońskiej niewoli kościoła, która później była powodem odpowiedzi króla angielskiego Henryka VIII, na którą Luther odpowiedział, pobijając jej wywody. Znamienną naówczas odpowiedzią Lutra na papieską bulę, grożącą mu ekskomuniką, było publiczne spalenie jej wraz z księgą prawa kanonicznego wobec członków fakultetu uniwersyteckiego, studentów szkół wyższych i całego obywatelstwa Wittenbergi w roku 1520, oznajmiając, że papiestwo jest antychrystem, a jako takiego, on się go wyrzeka. Wezwany, aby się stawił przed królewski sejm w formacji w celu dania odpowiedzi przed cesarzem Karolem V i szlachtą państwa niemieckiego, w kwietniu roku 1521, w długiej przemowie wypowiedzianej w sposób pokorny, jasny i odważny, przedstawił obronę swoich doktryn, kończąc ją znamiennymi słowami: na tym ja się opieram. Inaczej czynić nie mogę. Tak mi Boże dopomóż. Amen. Luther, jako wyklęty heretyk, został więc skazany przez cesarza na banicję, przepis tłumacza, banicja, wygnanie obywatela z jego kraju. Zanim wygnanie nastąpiło, wygnaniec musiał być pozbawiony obywatelstwa. W razie gdyby wrócił, prawo cywilne nie czyniło odpowiedzialnym nikogo, kto by się poważył banitę zamordować. Koniec przepisu tłumacza. W powrocie z formacji, kazał go elektor saski pochwycić, niby to przemocą, i ukrył go na zamku w Wartburgu koło Eisenach, gdzie, z krótkimi przerwami, przebywał aż do marca roku 1522. Przebywając tutaj, zajął się przekładem Nowego Testamentu z greckiego na język niemiecki. Usposobienie Lutra po opuszczeniu Wartburgu. Gdyby Luther umarł w Wartburgu, nie byłoby zaszło żadnego cienia na jego pracę reformatorską, tutaj przyszedł on jednak do przekonania, że jego ruch reformatorski zostanie kompletnie zniszczony, jeśli on nie przyjdzie do porozumienia z przyjacielskimi książętami i stanami Rzeszy Niemieckiej, tym więc sposobem dał się stopniowo opanować i zniewolić szlachcie protestanckiej, to jest, stał się ślepym Samsonem, mielącym zboże dla Filistynów. Odtąd Luther stawał się coraz więcej konserwatywnym, pozbywając się niejednokrotnie logicznych wniosków ze swoich zasad na korzyść pewnych jednostek, które wkrótce uformowały ciało sekciarskie nazwane wbrew jego woli od jego nazwiska, Kościołem Luteranickim. Oprócz władców, był on ponad wszystkich innych największym sprawcą przekręcenia w sektę tak wzniosłego ruchu reformatorskiego, który on rozpoczął. Lecz pomimo jego niedomagań, jest on jednak bohaterem tego zdumiewającego dramatu zwanego reformacją, mając w sobie bardzo wiele szlachetnych zalet niepospolitej wartości. Były w nim połączone wzniosła wiara i odwaga z głęboką pokorą i prostotą serca. Jego szlachetny charakter, nie bacząc na swoją osobę, jego towarzyskość i wierność, niezrównaną stałość i zaczepność w obronie zasad równały się jego wielkiej miłości i przebaczeniu. Jego umysłowe, moralne i religijne zalety i praktyczna zdolność w otrzymywaniu godnych podziwu rezultatów wynikłych z jego usiłowań uczyniły go geniuszem najwyższej rangi, umieszczając go między najprzedniejszymi z 20 największych mężów, którzy dotąd żyli. lecz z powodu reakcyjnego i sekciarskiego ducha od roku 1522 często powstawało pytanie w naszym umyśle, czy on zatrzymał swoje miejsce w maluczkim statku. Z figury Samsona i z faktu, że on nie zbuntował się przeciw prawdom, które zrozumiał, wierzymy, że nie stracił swego miejsca w maluczkim statku, jednakowoż nie mogliśmy uwolnić się od powątpiewania, gdyśmy zastanawiali się nad tym, że obrócił swój ruch w sektę, współdziałał w połączeniu Kościoła z państwem, walczył przeciwko prawdzie Zwingliego o Wieczerzy Pańskiej, prawdzie Hubmajera, o chrzcie wyłącznie dla dorosłych, i prawdzie Serweta o jedności Boga, będąc równocześnie wynalazcą rozmaitych błędów przeciw tym prawdom. Lecz jego nieprzyjmowanie i walkę przeciw tym naukom nie można by nazywać rewolucjonizowaniem się, z powodu, iż on tych przedmiotów nie rozumiał. Niewątpliwie, iż Luter był wiernym tej wielkiej prawdzie poleconej mu, aby ją wyjaśnił, zastosował i bronił. I on tak czynił ze swoją prawdą powierzonego mu szafarstwa, o wiele lepiej i owocniej aniżeli którykolwiek inny reformator, i dlatego jest on tym jednym reformatorem, któremu udało się wszczepić powierzoną do szafarstwa prawdę w inne ruchy reformatorskie i kościoły. Dlatego też jest on uważany za największego z reformatorów i wszystkie sekty protestanckie dają mu pierwsze miejsce między reformatorami. My zupełnie się z tym zgadzamy, że to pierwszeństwo słusznie się jemu należy, z punktu umysłowych, moralnych i religijnych zalet, i praktycznego geniuszu reformatorskiego. Walki Lutra o pokój z Bogiem. Chociaż nie będziemy opisywali życiorysu Lutra po jego powrocie do Wittenbergi z Wartburga, jak to opisywaliśmy przed tym jego powrotem, jednakże będzie to pomocne do głębszego zrozumienia naszego przedmiotu, gdy przedstawimy jak Luter zrozumiał i użył doktryny o usprawiedliwieniu z wiary. Z jednej strony przez dziedziczność i rozwinięcie moralne on miał bardzo czułe sumienie, potępiające go za najmniejszy kaprys, słabości, zauważony w jego delikatnym usposobieniu, myślach, słowach, zamiarach lub uczynkach, zaś z drugiej strony, miał on głębokie pragnienie pokoju z Bogiem, jego uznania i społeczności z Nim. Ale będąc pod ulegalizowanym duchem i wpływem Rzymu, obawiał się i lękał Boga jako wrogiego i mściwego sędziego, którego w jakiś sposób musi przebłagać. Kościół jego wskazywał mu na święte sakramenty i dobre uczynki poparte przez świętych i wstawianie się ich o protekcję za niego, jako jedyny sposób otrzymania pokoju z Bogiem i podał mu do wierzenia, że najlepiej mógłby to uczynić przez wstąpienie do życia zakonnego. Pomimo sprzeciwu rodziców został jednak księdzem zakonnikiem, w nadziei, że przez dobre uczynki zakonu Augustianów otrzyma pożądany pokój z Bogiem. Zgodnie ze zwyczajem zakonu pościł tak ściśle, że stał się prawie żywym szkieletem i na wpół inwalidą. Modlił się często prawie po całych nocach o upragniony pokój z Bogiem. Spełniał najniższe usługi dla swych braci zakonników, ażeby tylko osiągnąć to, czego szukał. Chodził za jałmużną od domu do domu dla swego zakonu w tej samej nadziei. Spełniał z największą dokładnością wszelkie pokuty, mając ten sam cel na widoku. Mógł zatem prawdziwie powiedzieć o sobie, jeżeli żył kiedykolwiek jaki pobożny zakonnik, to ja nim byłem. Pomimo tych wszystkich ćwiczeń zakonnych nie znalazł on jednak pokoju. Jego stróż wewnętrzny zawsze znajdował w nim pewną winę, pomimo jego najlepszych usiłowań i uczynków. I jeżeli rozumował, on będąc niedoskonałym może widzieć w sobie rzeczy godne nagany, to o ile więcej Bóg w swej doskonałości może to widzieć. Jego wzruszające wzdychania i płaczliwe jęki o boskie uznanie bywały nieraz z sympatią słyszane przez braci zakonników, z których jeden postanowił pocieszyć go i uspokoić tymi słowy: bracie Marcinie, czy ty nie wierzysz w słowa zawarte w składzie naszej wiary, wierzę w Boga Ojca i grzechów odpuszczenie? Otóż walka Lutra ciągnęła się przez szereg lat, a jego kościół nie był w stanie przynieść mu pokoju swymi sakramentami i dobrymi uczynkami. Lecz w swoim czasie Bóg zlitował się nad tym tak bardzo nieszczęśliwym zakonnikiem, przez doktrynę o usprawiedliwieniu z wiary. Jego badanie Pisma Świętego wprowadzało go często w głębokie zamyśliwanie nad Słowem Bożym w wierszach: sprawiedliwy z wiary żyć będzie, otrzyma życie, Galatów rozdział 3 werset 11, i sprawiedliwość Boża, sprawiedliwość, którą Bóg w Chrystusie dostarczył dla człowieka, bez zakonu, odrębna od uczynków zakonu, jest objawiona. Sprawiedliwość Boża przez wiarę, wierność Jezusa Chrystusa ku wszystkim i wszystkie wierzące, bo różności nie masz. Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej, charakteru na Jego podobieństwo, a bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie, wyswobodzenie, które jest w Chrystusie Jezusie. Rzymian rozdział 3 wersety od 21 do 24. Stopniowo, jak zorza, światło zaczęło wschodzić na jego serce, aż wreszcie tak jakby promień słoneczny napełniło jego duszę pokojem i radością. Dopiero teraz zrozumiał, że żaden z jego uczynków, a nawet te najlepsze, były niedoskonałe, dlatego nie mogły zadowolić sprawiedliwości Bożej i sprowadzić tego pokoju między Bogiem a nim. To jednak Bóg w swojej wielkiej miłości tak urządził, by przez śmierć Chrystusową i jego sprawiedliwość mógł zadośćuczynić sprawiedliwości Bożej za niego, i aby otrzymać korzyść z tego, potrzeba było tylko serdecznie wierzyć, że Bóg łaskawie wedle zasługi Chrystusowej przebaczył mu jego grzechy i uważa go za sprawiedliwego. Więc Luter, z całą mocą umysłu i serca, uchwycił tę prawdę i z tej wiary otrzymał ten upragniony pokój z Bogiem, jako prawdziwy promień słoneczny z nieba po ciemnej i burzliwej nocy wielkiego utrapienia. Odtąd więc triumfował z myśli zawartej w Piśmie Świętym, będąc tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Rzymian rozdział 5 werset 1. Ten opis o doświadczeniu Lutra pokazuje, że on dowiódł przez swoje życiowe doświadczenie, że papieski sposób zbawienia przez sakramenta i dobre uczynki jest fałszywy, zaś prawdziwy jest boski sposób usprawiedliwienia przez wiarę w łaskę Bożą okazaną w zasłudze Chrystusowej. Od tego czasu doktryna ta stała się środkiem jego życia i nauk właściwych. Tetzel, gdy przybył do Wittenbergi i okolicy, sprzedając swoje odpusty, naruszył on sercu Lutra ulubioną i przyjętą doktrynę, i z tego naruszenia powstały najpierw owe 95 tez, a później protestancka reformacja. Z tego więc wniosek taki, że Bóg w tajemniczy sposób pobudza do wykonania swych cudów i boskich poczynań. Życie i charakter Lutra ma tak bliskie pokrewieństwo z usprawiedliwieniem z wiary, że gdy doktryna o usprawiedliwieniu z wiary przyjdzie nam na myśl, to w tym samym momencie zaczynamy myśleć o nim. Jego najlepsza dyskusja odnosząca się do tej doktryny jest prawdopodobnie w jego drugim komentarzu danym do listu do Galacjan. Zatrzymajmy się tu na chwilę, by się zastanowić, jak ta doktryna na podobieństwo wyrwacza potężnych pniaków wyrwała całe olbrzymie drzewo papieskich błędów o usprawiedliwieniu i innych pokrewnych fałszywych naleciałości. Nie zawsze ktoś potrafi od jednego razu wyciągnąć wszystkie logiczne wnioski zawarte w swoich zasadach. Tak się rzecz miała również i z Lutrem w łączności z jego wierzeniem o usprawiedliwieniu. Było to około roku 1510, gdy osiągnął ten wielce upragniony pokój z Panem przez serdeczne wierzenie w boską jego obietnicę, że przebaczenie grzechów jest darmo, z łaski Bożej, przez wiarę w zasługę Chrystusową. Lecz o ile wiemy, z tej wiadomości nie wyciągnął on żadnego wniosku przeciw fałszywej każdej papieskiej doktrynie, aż dopiero jesienią 1517 roku, gdy ów sławny ze sprzedaży odpustów dominikanin Tetzel, zaczął w okolicy Wittenbergi handlować odpustami za popełniane grzechy, ustanawiając zwykłą listę cen odnośnie gatunku przestępstwa. W konfesjonale Luther, spowiadając penitentów, wymagał, by okazywali żal i skruchę za swoje grzechy i wiarę w Chrystusa, jako warunki rozgrzeszenia. Dowiedział się, że bez pokuty i wiary, lecz tylko na podstawie odpustów sprzedawanych przez Tetzla, spowiadający się domagali się rozgrzeszenia. Ale Luther odmawiał udzielania rozgrzeszenia na takiej podstawie. Odpust papieski, to zupełne, albo częściowe odpuszczenie grzechów i kary za nie w życiu doczesnym, albo w czyśćcu, na mocy tak zwanej skarbnicy zasług świętych, złożonych u papiestwa. Papieska teoria podaje, że święci mieli więcej zasług aniżeli było im potrzeba do zbawienia. Ta zbywająca zasługa składała się z uczynków, które papiestwo nazywa nadobowiązkowymi. Przy śmierci, ci święci zapisują testamentem te zbywające uczynki Kościołowi, który, trzymając je w swoim skarbcu, może zastosować je za swoich członków, którym brakuje zasługi, aby ujść przed doczesną i czyśćcową karą. Odpusty powstały podczas krucjat, przepis tłumacza, krucjaty, wojny krzyżowe, wyprawy chrześcijańskiego rycerstwa w XI, XII i XIII wiekach, w celu uwolnienia Ziemi Świętej i grobu Chrystusa z rąk niewiernych Saracenów, Turków. Koniec przepisu tłumacza, i były ofiarowane tym, którzy brali udział w wyprawach wojennych, krucjatach, przeciw muzułmanom. Ci zaś, którzy nie mogli iść na wojnę, wynajmowali za siebie zastępców i tym sposobem osiągali pożądane odpusty. Później zaś zrobiono tak, że pieniądze, które miały być oddane temu, kto zastępował na wojnie kogoś, jeżeli były ofiarowane Kościołowi, to przynosiły ten sam skutek. Później ułożono listy cen za rozmaite grzechy. Zależało to od majętności tych, którzy chcieli odpustu. Tym więc sposobem ludzie żyli tą myślą i zapewnieniem otrzymanym od handlarzy odpustów, że mogą grzeszyć jak im się tylko podoba, jeżeli tylko zapłacą za ten przywilej. Często odpusty były kupowane za grzechy, które ludzie spodziewali się popełnić w przyszłości. Taki więc odpust Tetzel sprzedał pewnemu szlachcicowi, i jak się później okazało, Tetzel był tym, przeciwko któremu ów szlachcic zamierzył urządzić grzech, przez pomszczenie się na nim za krzywdy, jakie on mu uczynił. Z takim zamiarem ów szlachcic zapytał się go, ile będzie kosztował taki odpust, który by mu odpuścił grzech zamierzonego czynu fizycznego poszkodowania i rabunku wroga. Cena podana przez Tetzla zdawała mu się zbyt za wysoka. Zaczął się z nim targować, aż ostatecznie cena została złożoną i zapłaconą. Po otrzymaniu odpustu, zwalniającego go od winy i kary zamierzonego grzechu, opuścił Tetzla. Po pewnym czasie napadłszy go w drodze, dobrze zbił i obrabował z pieniędzy. Tetzel zaskarżył go do sądu, lecz szlachcic wykazał się kupionym odpustem, oznajmiając mu, że tym nieprzyjacielem, na którego kupił ten odpust, był sam Tedzel, i dlatego też nie otrzymał za swoją krzywdę żadnego odszkodowania. Tak jak prawie wszystko inne w tym systemie, tak i handel odpustami objawiał wielką korupcję papieską i jej wszyteczny, samolubny charakter. Nie dziw więc, że bezwstydny handel z odpustami tak mocno zraził Lutra i pobudził go do wypowiedzenia się przeciw takiemu handlowi. Później przez logiczne rozumowania z doktryny usprawiedliwienia z wiary, cała idea o odpustach stała się wstrętną dla niego, to też odrzucił ją zupełnie, jako przeciwną nauce o boskim przebaczeniu darmo z wiary przez zasługę Chrystusową. Gdy doktor Eck, będąc przeciwnym usprawiedliwieniu z wiary, stanął w obronie odpustów i absolutnej zwierzchności papieża jako dowiedzionych przez tradycję, doprowadził tym samym Lutra do odrzucenia tradycji jako źródła i prawidła wiary i praktyki, a przyjęcia Pisma Świętego za jedyne źródło i prawidło wiary i praktyki. Wkrótce doktryna o usprawiedliwieniu z wiary doprowadziła Lutra do odrzucenia mszy jako parodiującej i wstrętnej, przeciw zasłudze Chrystusowej, którą otrzymuje się tylko przez wiarę. Papiestwo uczy, że śmierć Chrystusowa gładzi tylko grzech pierworodny, a że msza gładzi wszystkie grzechy żywych i umarłych popełnione po chrzcie. A zatem nauka o usprawiedliwieniu z wiary jednym zamachem zburzyła całą zbutwiałą strukturę mszy. Następnym logicznym krokiem było odrzucenie czyśćca, bo jeżeli zasługa Chrystusa przebacza wszystkie nasze grzechy, 1 Jana rozdział 1 werset 7, więc nie może być czyśćca, gdyż wierzący jest z grzechów swych oczyszczony. Wszelkie zasługi osiągane przez posty, modlitwy, pielgrzymki, krucjaty, pokuty, śluby celibatu, ubóstwo, posłuszeństwo duchownym, jałmużny, zakup na mszy długich lat, budowy kościoła, klasztorów, kaplic i innych papieskich projektów, i tak dalej, jako środki przez które dostępowało się odpuszczenia grzechów i kary za nie, zostały obalone wobec usprawiedliwienia przez wiarę w zasługę Chrystusową. To doprowadziło Lutra do odrzucenia nierozumnego życia klasztornego, zakonnego, a jego osobiste wstąpienie w stan małżeński, z byłą zakonnicą, jest dowodem tego odrzucenia. Rzecz jasna, że usprawiedliwienie z wiary usunęło zupełnie myśl, że zasługi świętych są potrzebne wierzącemu, jak również doprowadziło do odrzucenia myśli, że święci wstawiają się za nami, i że mamy modlić się do nich i w imieniu ich zasług. Następnie ich relikwie, obrazy i statuy straciły swoją wartość u wierzących, którzy by i bez tego oceniali charaktery i uczynki prawdziwych świętych. Usprawiedliwienie z wiary wnet usunęło Marię Pannę z jej miejsca jako królowej niebios i specjalnej orędowniczki i pośredniczki wierzących w zbliżaniu się do Boga i Chrystusa. Usprawiedliwienie z wiary usunęło myśl o zadowoleniu sprawiedliwości boskiej przez uczynki pokutne. Usprawiedliwienie z wiary usunęło kapłaństwo i hierarchię papieską ze stanowiska jako pośredników między Bogiem a poświęconymi i wierzącymi, którzy są kapłanami, a słusznie wywyższyło Chrystusa, jako jedynego kapłana wstawiającego się za nimi do Boga. Usprawiedliwienie z wiary zniszczyło papieski sakramentalizm, przez który samo zewnętrzne przyjęcie sakramentów miało przynosić łaskę. Usprawiedliwienie z wiary również wywróciło papieską ideę o Kościele, i że Kościół rzymski jest prawdziwym Kościołem. Jednym słowem, cała papieska instytucja i jej metody osiągnięcia żywota, zostały zupełnie odrzucone przez tę jedną doktrynę. To też widzimy, że usprawiedliwienie z wiary było tym czynnikiem, za pomocą którego zostało wyrwane z korzeniami całe olbrzymie drzewo papieskich błędnych doktryn. Gdy zastanawiamy się nad tym rezultatem, to podziwiamy strategię Bożej mądrości, która zadała papiestwu śmiertelną ranę przez tę część miecza duchowego, która traktuje o usprawiedliwieniu z wiary. Niedoskonały pogląd Lutra. Chociaż Luter jasno rozumiał wiele zarysów usprawiedliwienia z wiary, to jednak niektórych jeszcze nie rozumiał. Na przykład nie widział on różnicy między tymczasowym, a ożywionym usprawiedliwieniem, gdyż nie rozumiał o istnieniu właściwego tymczasowego usprawiedliwienia. Ani też nie rozumiał funkcji usprawiedliwienia z wiary w boskim planie jako kroku przygotowanego do wysokiego powołania, ponieważ mniemał, że usprawiedliwienie to czyniło człowieka członkiem kapłaństwa, podczas gdy do tego stopnia dochodziło się tylko przez poświęcenie się i spłodzenie z ducha. On wierzył, że usprawiedliwienie z wiary dawało człowiekowi prawo do nieba, zamiast, że dawało mu przystęp do wysokiego powołania, a dopiero wierność w tym powołaniu miała go przygotować do obecnej nagrody w niebie. Z powodu jego nacisku na usprawiedliwienie z wiary, że bez uczynków człowiek ma prawo do nieba, nie był w stanie zrozumieć tych pism, które uczą, że zwycięstwo poświęconych i osiągnięcie niebieskiej nagrody zależy od wiernego wypełnienia uczynionych ślubów ich poświęcenia. Objawienie rozdział 2 wersety 10, 25 i 26, rozdział 3 werset 21, 2 Piotra rozdział 1 wersety od 3 do 10. Za te niedostatki nie możemy obwiniać Lutra, ponieważ zupełna prawda o usprawiedliwieniu z wiary nie była jeszcze na czasie przed żniwem, i nikt nie jest w stanie dać całej, lub też częściowej prawdy, dopóki nie przyjdzie na to czas właściwy. Chwalmy raczej Pana, za to wielkie światło prawdy, jakie raczył udzielić Lutrowi, ponieważ gdy zastanawiamy się nad ciemnością papieską, w jakiej byli pogrążeni tak Luter i wielu innych, to podziwiamy jasność tego światła, które on mógł wówczas zobaczyć i rozpowszechniać. Jak powyżej wspomniane, Luter po swoich władcach był głównym członkiem zamieniającym w sektę ów szlachetny ruch reformacyjny, który sam Bóg zapoczątkował przez niego. Powracając z Wartburga do Wittenbergi w marcu 1522 roku, z tą myślą, że musi mieć poparcie od władzy cywilnej, aby powiększyć i utrzymać liczbę zwolenników w swoim ruchu reformacyjnym przeciw papiestwu, musiał więc najpierw obalić sfanatyzowany i wykraczający przeciw porządkowi ruch w Wittenbergu kierowany przez niejakiego Karlstadta, jednego ze swych kolegów profesorów, który był rektorem uniwersytetu. Karlstadt twierdził, że cokolwiek jest papieskie musi być usunięte. Przeto więc wyrzucił mszę, łacinę z nabożeństwa, liturgię, relikwie, statuły, obrazy, ornaty i każdy inny papieski liturgiczny symbol z kościołów. Czynność ta wywołała wiele zamieszania, niezadowolenia i rozruchu. Luter, jako wielki konserwatysta, odczuł pewny wstręt do takiego zuchwałego i śmiałego postępowania, opuściwszy Wartburg bez pozwolenia swego władcy, aby przeszkodzić owemu fanatyzmowi. W 8 wykładach, co dzień jeden, przedstawił on swoje poglądy na tę sprawę, pozyskał całą ludność tej okolicy i położył koniec temu zamieszaniu. Ten rezultat podobał się królowi Fryderykowi Mądremu, który współczuł Lutrowi, lecz o ile się tyczyło osobistej sprawy Lutra, Fryderyk starał się być również w przyjaźni z papieżem i cesarzem. Luther nadal prowadził pracę reformacyjną, lecz nieco bardziej konserwatywnie niżeli przedtem, gdy poszedł do formacji. Po niewielu jednak latach wydarł Rzymowi około 0,9 ludności w Niemczech, jak również wielce zainteresował reformacją i inne sąsiednie kraje. Ażeby usłużyć tej coraz więcej wzmagającej się liczbie zwolenników reformacji, Luther pod ogólnym kierownictwem swego króla zorganizował kościół luterański, dając mu porządek nabożeństw, śpiewniki, katechizmy, a przy pomocy Melanchtona dał temu kościołowi swoje usługiwanie i pierwotne wyznanie wiary. Taki zwrot w kierunku jego postępowania wprowadził w wiele sporów z tymi, którzy nauczali inaczej od wyznania jego kościoła. On zawsze uznawał swego króla jako najwyższego urzędnika swego kościoła i był używany przez niego w udzielaniu rad i opieki nad sposobami postępowania i naukami, na jakie się zgadzano. Jego działalności literackie, epistolarne, listowne, profesorskie, skazalnicy, pastoralne, podróżnicze i społeczne były bardzo wielkie. Mało kto, a możliwe, że nikt nigdy nie czynił więcej w takiej samej liczbie lat stanowiących okres jego reformatorskich czynności, to jest lat 1527 do 1546, razem około 28 lat i półtora miesiąca. Był on literalnie niewolnikiem swej sekty i pierwszym członkiem pozafiguralnego Samsona, któremu gdy go pojmano, odebrano mu jego władzę, oślepiono i tym sposobem zmuszono do mielenia zboża dla sekciarzy, pozafiguralnych Filistynów. Chociaż w bardzo zdolny sposób brał on udział w ostatnich trzech czynnościach wielkiego Samsona przed swym pozafiguralnym pojmaniem, co było przedstawione przez trzy czynności Samsona, to jest obalenie, po pierwsze, nowych form doktryn papieskich, po drugie, nowych form praktyk papieskich wprowadzanych, aby przeciwdziałać reformacji, i, po trzecie, papieskich ataków prowadzonych przeciw jego doktrynom. Pomimo tego on coraz bardziej stawał się niewolnikiem pozafiguralnych Filistynów od czasu powrotu z Wartburga, a ta jego niewola była po większej części przyczyną tej jego wzrastającej drażliwości i nietolerancji w późniejszych latach. Prawie każda plama powstała na jego godnym pochwały postępowaniu była z przyczyny tej jego niewoli. Chlubimy się zatem z wolnego Lutra, tak jak ubolewamy nad jego niewolą, mając jednak dla zmarłego Lutra jak najlepsze nadzieje, to jest, wierzymy, że znajduje się on w maluczkim statku. Trzej główni wodzowie. Liczny zastęp teologów, których kościół luterański wykształcił w swoich uniwersytetach i kościołach w zastosowaniu i obronie swej szafarskiej prawdy, usprawiedliwienia z wiary, równa się ilości któregokolwiek kościoła. Wątpimy, czy zdolniejsi niż Chemnitz, Gerhard i Kalow, trzej najzdolniejsi wodzowie utracjuszy koron z kościoła luterańskiego, mogą być znalezieni między teologami którejkolwiek innej denominacji jako nauczyciele i obrońcy swoich względnych szafarskich prawd. O Marcinie Chemnitzu luteranie mają przysłowie, gdyby był drugi Marcin, Chemnitz, nie przyszedł, pierwszy Marcin, Luther, byłby się nie ostał. To zdanie było wypowiadane najwięcej ze względu na wielkie dzieło Chemnitza, Egzaminacja Soboru w Trydencie, które było najbardziej opracowanym dziełem antykatolickim całego protestantyzmu, napisanym w celu zapobieżenia ruchowi kontrreformacyjnemu prowadzonemu przez jezuitów. Bellarmine, najzdolniejszy z rzymskich, antyprotestanckich pisarzy, podczas odpowiadania protestantom w ogólności wynałożył swoje najzdolniejsze usiłowania, aby pobić dzieło Chemnitza, i mu się nie udało. Z obrazu małego wieku Ewangelii wnioskujemy, że Chemnitz był jeszcze członkiem maluczkiego statka, po wydaniu wyżej wymienionego dzieła. Po czym oddał on swoje usługi na budowanie sekty wśród sporów, które doprowadziły do przygotowania formuły Concord, która, jako ostatnie z powszechnych wyznań luterańskiego kościoła, była głównie dziełem Chemnitza. Zdaje się, że w łączności z tą pracą stracił swoją koronę. Jan Gerhard był najzdolniejszym wówczas ze wszystkich luterańskich dogmatyków i prawdopodobnie najzdolniejszym dogmatykiem całego chrześcijaństwa. Chemnitz pisał przed Bellarminem, a Gerhard po Bellarminie, lecz gdy Gerhard skończył z argumentami Bellarmina, argumenty tego ostatniego znalazły się na śmietniku. Chociaż Chemnitz był pisarzem wielu tomów, to jednak nie napisał tyle co Gerhard, podczas gdy Kalof napisał nawet więcej niżeli Gerhard. Kalof, zdawało się, nie mógł odpoczywać spokojnie. Rok nie mógł minąć bez napisania przez niego co najmniej 1000-stronnicowego dzieła, wielkości tak zwanego in quarto, czyli ćwierci arkusza. W poprzednim paragrafie nadmieniliśmy jeszcze o innych wodzach utracjuszy koron z kościoła luterańskiego. Wielu innych można by wymienić, ponieważ kościół luterański był powszechnie uważany za kościół teologów. Ci wodzowie utracjuszy koron przygotowali klasyczne dzieła o usprawiedliwieniu z wiary, bo to było ich ulubioną doktryną. W głównym dziele Gerharda teologiczne przedmioty, sam przedmiot o usprawiedliwieniu z wiary obejmuje 500 stronic in quarto dosyć drobnego druku. Jego zastosowanie i dowód na tę doktrynę i jego zbijanie zarzutów jest nie do określenia dobitne, wyczerpujące i kompletne. Katoliccy teologowie, którzy usiłowali dać odpór temu dziełu, przekonali się, że jest twardsze aniżeli diament. Ci wodzowie, utracjusze koron, ofiarowali ze względu na tę doktrynę, swoją pozafiguralną misę, to jest, strofowanie, karcenie, złych zalet i postępków. Oni wykazywali, że ta doktryna daje się zastosować przeciw pysze, ponieważ wykazuje, że człowiek upadły nic nie może uczynić, by mógł o swojej mocy być przyjęty od Boga. Wykazywali również, że ta doktryna naprawia wiarę w swoją własną sprawiedliwość, albowiem zostało wykazane, że wszystkie nasze sprawiedliwości są jako szata plugawa. Zostało udowodnione, że ona naprawia samozaufanie we własne siły, bo nic nie posiadamy własnego, na czym moglibyśmy spolegać, że będziemy dzięki temu przyjęci przez Boga. Oni jasno udowodnili, że ta doktryna naprawia każdy ludzki wysiłek w celu samopojednania i samousprawiedliwienia, jako będące niewłaściwymi wynalazkami grzesznych ludzi i czyniące Boga kłamcą w Jego słowie. Oni używali ją w naprawieniu mniemania, że człowiek jest sam w sobie wystarczającym, aby mieć społeczność z Bogiem, ponieważ ona dowodzi, że nikt nie jest w stanie odkupić samego siebie. Oni również używali jej, aby pokazać nierozsądek człowieka w ufaniu w swoją zdolność rozwinięcia przez ewolucję do stopnia doskonałości, ponieważ ona dowodzi, że człowiek staje się coraz bardziej upadłym. Oni używali tej doktryny w strofowaniu za zniewagi przeciwko Chrystusowi w staraniu się o wstawianie się do Boga przez zasługi świętych, aby być pojednanymi z Bogiem. Oni również używali jej w naprawieniu postępowania przez które ludzie spoglądają na Boga jako na nieczułego tyrana, który jakoby się lubował w karaniu bezbożnych. Oni używali ją w naprawianiu zuchwalstwa kleru, w przedstawianiu siebie za wyłącznych i uprzywilejowanych pośredników między Bogiem a wierzącymi. Oni używali jej jako naprawę hierarchizmu, który uważał się za kontrolera nad społecznością człowieka z Bogiem. Oni używali jej ku naprawie przeciw bezbożności, która grzeszyła, aby łaska mogła obfitować. Oni używali jej jako naprawę dla niewiary, która nie przyjmowała boskiego rozporządzenia względem człowieka. Oni używali jej ku naprawie rozpaczy, w jaką niektórzy popadli z powodu grzechu. Oni używali jej ku naprawie brakującej miłości względem Boga, który pomimo tego uczynił tak łaskawe zastrzeżenia dla nich, i ku naprawie niektórych, którzy gardzili słabymi braćmi, za których Chrystus umarł i którzy dostąpili łaski przez uczestnictwo w Jego przypisanej im sprawiedliwości. Oni używali jej ku naprawie ducha bojaźni, którego niektórzy mieli ku Bogu z powodu poczuwania się do swej winy i ducha niewdzięczności za otrzymane łaski i nieprzebraną dobroć ku nim. Oni używali jej ku naprawieniu okazywanej obojętności jednych ku drugim, to jest tym, którzy doświadczyli błogości usprawiedliwienia z wiary. Oni używali jej łaskawości w naprawianiu ducha niegodziwego i chciwego, jakiego niektórzy rozwinęli w sobie. Oni używali jej w naprawieniu ducha tych, którzy grzech miłują. Tym więc sposobem ze wszystkich stron zastosowali tę doktrynę ku naprawie złego postępowania, a to czyniąc, ofiarowali swoją pozafiguralną misę. W ofiarowaniu swojej czaszy, zbijania, wodzowie utracjuszy koron kościoła luterańskiego musieli stanąć do walki spornej przeciwko najzdolniejszym i najprzebieglejszym atakom rzymskich kontrowersjonalistów. Niektórzy z tych ostatnich byli mężami wielkich talentów, nauki i sztuki rozumowania. Kardynał Bellarmin był sławnym na polu dogmatyki, kardynał Boroniusz, wielkim historykiem kościelnym, a biskup Bossuet słynął jako ówczesny wytworny pisarz. Ci trzej byli więc najgłówniejszymi obrońcami rzymskimi. Ale Bellarmin był uważany za najzdolniejszego spośród nich. Otóż Bellarmin przedstawił tak wspaniałą obronę tej złej sprawy, którą reprezentował, jak prawdopodobnie nikt inny z ludzi nie mógłby tego uczynić. Odmiennie od większości katolickich kontrowersjonalistów on jasno, obficie i prawdziwie podał wszystkie protestanckie argumenty, a potem starał się je pobić. To jego rzetelne postąpienie było jednym z dwóch przyczyn, która pobudziła papieża Sykstusa VI do umieszczenia największego dzieła Bellarmina, pod tytułem Dysputacje, na indeks książek zabronionych, z obawy, by tego rodzaju wyłuszczenia protestanckich argumentów nie zaszkodziły sprawie katolickiej. Później jednak dzieło to zostało zdjęte z indeksu i przez całe stulecie uważane było tak przez rzymskokatolików jak i protestantów jako najzdolniejsze dzieło antyprotestanckie. Dzieło to jest zawarte w czterech wielkich tomach in quarto. Ponieważ luteranie byli w błędzie na tym punkcie, że usprawiedliwienie z wiary czyni człowieka godnym łaski nieba, nie wiedząc, iż wykonanie swego poświęcenia, sprawa dobrych uczynków, było tym warunkiem dostania się do tej łaski niebieskiej, to dało więc rzymskim kontrowersjonistom pewne korzystne stanowisko, które polepszyli do najwyższego stopnia przeciw odnośnym błędnym poglądom luteranów. Lecz w tym, że usprawiedliwienie jest tylko z wiary, co odnosi się do człowieczeństwa, a nie do nowego stworzenia, w tym luteranie mieli prawdę i triumfująco pobili swymi argumentami każdy argument, który był podany przeciw temu przez papieskich przeciwników. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1934 roku, na stronach od 74 do 80.